Chciałem, żebyście otworzyli Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. Od 20 wiersza. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś, a on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Taka sytuacja wtedy się wywiązała właśnie przy naszym Panu Jezusie Chrystusie, kiedy uczniowie Jego nie mogli zrozumieć. Pan mówił: czyż i wy tego nie rozumiecie? To jak możecie zrozumieć dalsze sprawy, skoro nie rozumiecie tych pierwszych, początkowych? Oni cały czas jakby wiązali życie z Panem Jezusem Chrystusem z życiem tutaj na ziemi. Podczas gdy Pan przyszedł wyzwolić człowieka, uwolnić go z grzechów jego. To jest naprawdę straszne, co dzieje się dzisiaj na ziemi także i jak to wszystko wygląda. Bóg, który przemówił z nieba, który posłał swego Syna Jezusa Chrystusa i który w swojej wielkiej miłości okazał łaskę człowiekowi, patrzy z nieba na tą ziemię i sami możemy zobaczyć cząstkowo chociaż, co On widzi na tej ziemi. Ile zła, ile obłudy, ile różnych rzeczy, których nie godzi się nawet wypowiadać, wymawiać. Paweł mówi: nie godzi się wierzącemu człowiekowi przez usta wypowiadać te rzeczy. Tyle rzeczy dzieje się, chociaż Bóg okazał tak wielką łaskę i miłosierdzie. Ludzie jakby nie rozumieją Boga cały czas. Jak czytamy Stary i Nowy Testament, zobaczmy, ludzie przez cały czas mieli jedną wielką chorobę, nie rozumieli Boga. Nie rozumieli od początku do końca Boga. Niewielu było tych, którzy rozumiało Boga. Którzy, kiedy zrozumieli i przylgnęli do Niego, to przylgnęli całym sobą. Wiedzieli, że wszystko, co mówi Bóg, jest prawdą. Nie próbowali dyskutować z Bogiem, nie próbowali wymawiać się przed Bogiem, ale byli gotowi. Tak jak Izajasz: oto Panie, ja, poślij mnie. To jest tak dobrze zrozumieć, że Pan złożył swoje życie na okup za wielu. Paweł powiedział: oto ja dokładam teraz do tych cierpień Chrystusowych, aby się dopełniło to, co jest przeznaczone dla ludzi. I Pan skierowuje to wszystko w kierunku każdego z nas, człowieka dzisiaj na ziemi. Wierzący człowiek to jest człowiek, który zapiera się sam siebie, bierze swój krzyż, idzie za Panem Jezusem Chrystusem. I dopiero ten człowiek zaczyna rozumieć słowa Ewangelii. Zaczyna je rozumieć i są dla niego one bardzo konieczne i potrzebne, bo wie, że zapierając się siebie i biorąc na siebie swój krzyż, bez słów Pana nie może poruszyć się ani kroku. Nie może pójść w żadną jedną stronę, ponieważ one pokazują, jak iść, jak być gotowym na spotkanie z Jezusem. Przecież widzimy, popatrzmy, to naprawdę można dzisiaj mówić w ten sposób: słuchajcie, jest powiedziane, że ludzie będą pieczętowani. I wokół mówi się tak: ludzie będą pieczętowani, już są przygotowywane numery dla ludzi i tak dalej. I co to daje? Zwróćmy uwagę. To tak jak uczniowie wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, chodzili i mieli spór o to, kto będzie siedział po prawicy i lewicy. Chociaż wiedzieli, że jest Mesjaszem, ale ich zrozumienie i pojęcie Pana było nieprawidłowe. I dzisiaj wielu ludzi wie, że będzie pieczętowanie, że nadchodzi antychryst, że przychodzi zwiedzenie na ziemię. I co robią ci ludzie? Żyją w stary sposób. Zamiast coś zrobić z tym wszystkim, uporządkować, przybiec do Pana i zacząć słuchać słów Pana, przestraszyć się, ponieważ słowo Pana wykonuje się na naszych oczach, dosłownie na naszych oczach. Wszystko jest to przygotowywane. Ludzie są zwodzeni, a oblubienica nie przygotowuje się tak, jak powinna się przygotowywać. Dlatego tak Piotr mówił w tym swoim liście, już wtedy Piotr napisał, że Pan ze względu na swoją cierpliwość jeszcze podtrzymuje dzień swego przyjścia. Nie dlatego, że nie chce, że mu się nie spieszy, tylko dlatego, że jeszcze oblubienica nie zrozumiała, że czas najwyższy się przygotować, przylgnąć do Boga, odwrócić się od tych wszystkich rzeczy, które są tutaj na świecie. Tak bardzo chciałoby się, żeby człowiek, który usłyszy Ewangelię, przylgnął do Boga i żeby całym sercem oddawał Mu chwałę i cześć. Ale zobaczmy, ile rzeczy musi się wydarzyć w życiu człowieka, żeby tak się stało. To nie jest dla nas wzorem. Naprawdę nie jest dla nas wzorem Demas, nie jest dla nas wzorem, powiedzmy, Marek, który w pewnym momencie się przestraszył. Nie jest dla nas wzorem Tymoteusz, który się zastydził Jezusa. Te momenty ich życia nie są dla nas wzorem, żebyśmy mówili, to my też się możemy zastydzić, możemy się przestraszyć, możemy się odwrócić. Wzorem jest dla nas Paweł. On powiedział, że on jest dla nas wzorem do naśladowania. Jeżeli będziemy naśladować Pawła, to będziemy naśladować Jezusa Chrystusa. On jest wzorem dla pogan, dla nas. I tu jest dobrze tak zrozumieć i do tego podejść. Paweł nie sprzeczał się, gdzie będzie siedział, po prawicy czy po lewicy Jezusa. On coś robił. On żył dla Jezusa. Całe życie złożył u stóp Pana. Ofiarował się za wszystkich, jak pisze w liście do Filipian. Będąc wolnym, oddał się wszystkim w niewolę. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy mogli to zrozumieć i zostali uczuleni ku Panu. Ja znam te słowa i wy też znacie. Kto sprawiedliwy, niech będzie nadal sprawiedliwy. Kto święty, niech się nadal uświęca. Kto grzeszy, niech grzeszy dalej. Ale przyjdzie Pan. I co wtedy? Przecież to trzeba przyjść do upamiętania. Rzeczywiście jest w strasznych słowach napisane, co będzie z ludźmi, którzy mimo, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie poszli i nie odwrócili się od wszystkich rzeczy tego świata, a żyli nadal w grzechach swoich. Kiedy przyjdzie Pan, tam będzie wielki skowyt w tym piekle. Tam będzie wielkie wycie, ponieważ ludzie dopiero wtedy zrozumiał, co zrobili ze swoim życiem, chociaż byli tak blisko zwycięstwa. Uwierzyli w Jezusa, ale nie umiłowali Pana ponad to życie, tylko nadal to życie im się bardziej podobało. Przecież ludzie, upamiętajmy się w pełni, ponieważ to nie ludzie nas osądzą. To nie od ludzi będzie zależało, czy my będziemy z Panem Jezusem. Nam nie musi zależeć na tym, co ludzie o nas będą myśleć, ale co Jezus o nas myśli. To chrześcijanin musi zrobić taką prawdziwą rewolucję w swoim życiu. Przestać patrzeć na to, co ludzie powiedzą, bo ludzie będą mówić różne rzeczy. Ale zacząć się patrzeć, co Jezus mówi o nas. Bo przecież On przyjdzie po nas. To On jest sędzią. On rozsądzi, co przyniesie dla nas. Czy przyniesie dla nas wieczność z Bogiem, czy wieczne odrzucenie. To Jezus jest sędzią. Tak bardzo ważne jest, żebyśmy to mogli zrozumieć, ponieważ Pan na pewno przyjdzie. Każdy dzień nas przybliża do przyjścia Pana. Jeżeli człowiekowi się bardziej podobają rzeczy tego świata, to z tymi rzeczami pójdzie razem na wieczne zatracenie. Ale tam już nie będzie się cieszył. Tam będzie wył całą wieczność nad swoją głupotą, nad tym, co robi dzisiaj za życie na ziemi. To jest tak dobrze zrozumieć, że Pan nawet powiedział, z każdego nieużytecznego słowa będziemy rozliczeni przed Panem. To jest tak dobrze zrozumieć, że Bóg jest Bogiem konsekwentnym i nie wpuści tam nic nieczystego, ponieważ nieczyste tam nie wejdzie. Nic nieczystego, nawet tego, który kłami, nie wpuści tam. Choćby jednym kłamstwem na ustach, to Pan go tam nie wpuści z tym kłamstwem. To jest tak bardzo ważne. Dopóki człowiek tego nie zrozumie, dopóty będzie narażony na na wieczne zatracenie. To jest smutne, ale wielu nie chce tego przyjąć, dlatego że bardziej im się podoba ten świat, bardziej im się podoba to, co jest w tym świecie. Bliższe sercu jego jest to z tego świata i diabeł trzyma go jak na uwięzi. Obciąża go grzechami, różnymi rzeczami. Ale przyjdzie Pan i co wtedy? Ja mówię, wystarczy popatrzeć, tak, jeżeli do człowieka dociera Duch Święty, zwróćcie uwagę, nawet patrzysz na taką małą mrówkę, czy ona mogła powstać z niczego, patrzysz na ptaszka, który lata, czy jego skrzydła mogły się skonstruować z jakiegoś bezmózgowia, z chaosu, jak niektórzy mówią, czy stworzył go ktoś rozumny, ktoś, kto odpowiednio te kości ukształtował, żeby one były lekkie i te pióra odpowiednio ułożył, żeby one mogły nieść tego ptaka, czy ryba w wodzie. Naprawdę, to jest tak dobrze. Bóg okazuje się w przyrodzie i pokazuje, ja jestem mądrym Bogiem. Już powiedział Pan, że czasy niewiedzy minęły i każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem i zdać sprawę, co zrobił z tym życiem, które mu dał Pan w Jezusie Chrystusie. I Bóg mówi wyraźnie, wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Ale czy chcesz być tylko wśród powołanych, czy chcesz być wśród wybranych? Czy gotów jesteś zrezygnować z wieczności z Bogiem i powiedzieć, no trudno. Najwyżej Bóg mnie wyrzuci. Czy raczej wolisz być jak zwycięzca, jak ten, który chce być z Panem i mówi, ja naprawdę wiem, Pan Jezus umarł na krzyżu za moje grzechy, abym ja nie musiał ginąć, abym mógł uciec przed Bożego gniewu. Pan Jezus umarł za moje grzechy, uchwycę się imienia Pana i pójdę. I wtedy człowiek zwycięża. Dopóki się nie uchwyci naprawdę Jezusa i nie pójdzie za Nim jak za najlepszym Panem, za najlepszym przyjacielem, to dopóty będzie cały czas się borykał ze swoją cielesnością. Będzie miało dla Niego znaczenie to, co inni o Nim myślą, jak inni na Niego patrzą i takie inne bzdury. Bo przecież kiedy człowiek umiera, to co się liczy? Zupełnie nic się nie liczy. Tak dobrze, kiedy człowiek sobie da z tego sprawę. Czy liczy się, ilu ludzi mnie chwaliło na tej ziemi? Nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Albo ilu było przeciwko mnie i śmiało się ze mnie? Nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Jedno ma tylko znaczenie. Czy trwałem w Jezusie? Bo Jezus przyjdzie po tych, którzy należeli do Niego. Inni nie wstaną do tysiącletniego królestwa. Ani też inni na ziemi nie zostaną przemienieni. Tylko ci, którzy należą do Pana. Pan jest dobrym pasterzem. Popatrzmy, że nawet idzie za owcą, która się zgubiła. Idzie, aby ją wyratować. Jest dobrym pasterzem. Jest gotów odzyskać owcę do pastwiska. Ale owca musi zacząć beczeć. Ona musi zacząć dawać głos. Ona musi wołać do swego pasterza. Ona musi wzywać jego imienia. Musi chcieć być uratowana. Bo jeżeli ona zamknie swoje usta i zamknie się w sobie, to jakiś ratunek może nadejść. Powinna właśnie wtedy wołać jeszcze bardziej. Nie ma. Pan powiedział, że z kielicha tego pić będziemy. Z tego, co Piotr pisze też w 4 rozdziale, z tych cierpień Pana naszego. Nie może człowiek wzrastać bez cierpień, bez powiedzenia nie temu światu. Wszystkim nałogom, zwiedzeniom, kłamstwom, krzykom, oskarżeniom, innym rzeczom. Nie. Wszystko to, co z Jezusa, to jest bliskie memu sercu i tak chcę wzrastać i w tym chcę żyć. To jest tak dobrze, jak człowiek zupełnie spolegnie na swoim Panu. Jezus jest. Wielu z nas wie dokładnie. Wiele razy nam się ujawnił i pokazał. Wiele razy nas wprowadził w pewne rzeczy, które wyprzedzone zostały na lata nawet do przodu. Ci, którzy mieli spotkanie z diabłem, też wiedzą, że On jest. Kiedy musieli przeciwstawić mu się w imieniu Jezusa i on musiał ustąpić. Te siły demoniczne działają i dzisiaj, jakby z tajemnicy jeszcze, ciągną człowieka w swoim kierunku, bo ktoś się będzie z ciebie śmiał, bo ktoś powie coś o tobie złego. To znaczy, że człowiek nie ma swojej osobowości, że jest zniewolony tym światem. A człowiek, który ma własną osobowość, jest gotów powiedzieć nie temu światu, prawda? On ma docenia to, że jest dzieckiem Boga, że Bóg okazał tą łaskę. Gotów jest powiedzieć nie. Zdecydowanie nie. I wtedy to zdecydowane nie jest dla Niego cenne, ponieważ nie daje możliwości temu światu, żeby się upierać przy swoim. Zwróciliście uwagę, kiedy tak mówicie, a może chyba nie, i świat wtedy wie, że może naprzeć, że może pociągnąć. Ale kiedy powie zdecydowanie nie, to ten świat już wie nie. Już wtedy już nawet nie przychodzi, ponieważ wie, że nie. Ale czasami jeszcze próbuje tak szczypnąć, ale kiedy poznaje znowuż nie, to już wie nie. Ten człowiek nie idzie w tym kierunku, on podąża innymi krokami. I najczęściej kiedy świat potrzebuje pomocy, to przychodzi do tego człowieka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że chociaż mogli mówić źle o was, ale kiedy potrzebowali pomocy, potrzebowali pocieszenia, to przyszli porozmawiać o tym do was. Powiedzieli, że nie wyśmiejecie, nie odrzucicie, że wysłuchacie i będziecie chcieli coś powiedzieć im, co im będzie potrzebne. Ten świat dobrze wie o tym. Albo czy zwróciliście uwagę na przykład, kiedy nawet oskarżano was, ale później na przykład mieli was wpuścić do swojego domu i zostawić was samych. Tak jak, czy ja miałem taki przypadek, to wiedzieli, że mówili, że o, ten człowiek może tam być sam, a mogę mu dać klucze i to jest bezpieczne. I to co rusz się powtarza, ludzie mówią, ja mogę dać Panu z zaufaniem te klucze. Ludzie widzą i wiedzą, że ten człowiek nic im nie ukradnie, niczego im nie ruszy. Doceniają to, chociaż mogą w pewnych momentach się śmiać, że jest nieudaczny, bo nie słucha ich głupich żartów, nie śmieje się z tego, co oni mówią, nie bierze udziału w ich ucztach, nie bierze udziału w ich nałogach, w tych wszystkich rzeczach. Piotr mówi, będą z was się śmiać, dlatego że nie idziecie na to. Ale co to daje wtedy? Ale oni wiedzą, że kiedy potrzebują, to przyjdą. Pan Jezus zawsze mówił prawdę, dlatego że miłuje człowieka. I teraz zwróćmy uwagę, to jest tak bardzo ważne dla nas, którzy chcemy w ciele Jezusa Chrystusa być czynnymi członkami, bo tylko takie członki mogą ostać się, żywe członki. Pan powiedział, że każdy członek musi mieć nawzajem o siebie staranie. Każdy członek nie ma możliwości istnienia w Jezusie i korzystania tylko z pracy innych członków, bo to jest martwota. Pan mówił, letnik wypluje z ust moich, nie będą mieli udziału w wieczności ze mną. A więc tylko członek żywy może mieć udział w wieczności z Bogiem. Członek, który ma staranie i o inne członki, który nie tylko widzi swoje własne życie, swoje własne potrzeby, ale widzi potrzeby innych ludzi. I zwróćmy uwagę, co Pan tutaj mówi. Mówi, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Zwróciliście uwagę, jaki kierunek nadał Pan Jezus Chrystus członkom swego ciała. Powiedział tak, jeżeli chcesz być bardziej pomocny w moim ciele, musisz stawać się jeszcze większym sługą. Jeszcze więcej musisz złożyć wszystkiego przede mną. Jeszcze bardziej musisz się zaprzeć siebie. Jeszcze bardziej zaprząc i ciągnąć. Wkładać jeszcze więcej sił. Jak zobaczymy nawet i więcej nocy w służbę. Pan mówi, że komu wiele daje, od tego więcej wymaga. I człowiek, który nie chce zginąć, nie chce umrzeć, musi zacząć żyć dla Pana. Mogę powiedzieć wyraźnie, że mogę mieć miliard czy więcej. Mogę dorobić się różnych rzeczy w tym świecie. Wspaniałych mebli. Jakiegoś domu. Ale kiedy umrę, to nic mi to nie da. Proste jest to, prawda? To jest przesłanie Ewangelii. Cóż dasz za okup za duszę swoją? Choćbyś miał wszystkie skarby świata, to będzie zbyt mało, aby zapłacić. I w tym momencie zwróćmy uwagę, co my powinniśmy zrobić, słysząc te słowa. Powinniśmy złożyć całe życie u stóp Pana. Całe nasze życie. Ponieważ tylko w ten sposób możemy poddać się pod działanie Jego ręki i być zachowani. Zaprzeć się samych siebie i pójść za Jezusem. My nie mamy być jak ludzie tego świata, którzy przejmują władzę i się nasycają władzą i rządzą jak chcą. Ale ten, który chce naprawdę coś czynić w ciele Jezusa Chrystusa, ten coś będzie czynił. Ten naprawdę zacznie służyć. Ten czas, który mógłby spędzić z żoną, z dziećmi, poświęci, aby pójść i usługiwać Panu. Pan mówił, kto bardziej będzie kochał mnie, ten będzie moim uczniem, ale kto by bardziej ukochał cokolwiek poza mną, ten nie może być moim uczniem. I Pan przyjdzie. I przyjdzie po tych, którzy umiłowali Jego i poszli i wypełniali Jego przykazania. Przyjdzie pewnego dnia, to niebo się otworzy, ale przyjdzie tylko po tych, którzy naprawdę poszli za Nim. To jest tak dobrze wiedzieć, że bracia mają pewne zadanie w Kościele. Bóg obdarzył nas inaczej niż siostry. I Bóg rozliczy nas z tego zadania przed swoim obliczem. Tak jak rozliczył i Pawła, i Tymoteusza, i innych. Z tego, co oni zrobili, czy Filipa, co oni zrobili z tym życiem, czy złożyli to życie u stóp Pana. I gotowi byli pójść, opuściwszy swoje domy, aby usługiwać Panu, tak jak uczynił to Piotr, czy inni. Wtedy, kiedy mogliby być ze swoimi dziećmi, trzymać je na kolanach na przykład, czy rozkoszować się ciepłem domowego ogniska, czy raczej byli gotowi zostawić swoją żonę i dzieci, aby pójść i usłużyć. I Pan spyta się kiedyś w każdego brata, mojego brata i mnie, co zrobiłeś w tym, aby oddać mi chwałę przez poddanie mi się zupełnie. Pan mówi, nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tak popatrzmy, że w rezultacie błąd człowieka polega na tym, że kiedyś wydaje się, że ma jakąś służbę w Kościele, to znaczy, że wszyscy mają mu oddawać jakiś hołd, mają go chołubić, mają go wywyższać, bo on się podjął jakiejś służby. A tu raptem wygląda inaczej, że on właśnie ma się tak uniżać, żeby być gotowym nieść pomoc w każdym jednym miejscu. I to pomoc taką rzeczywistą, prawdziwą. Ewangelia jest piękna. Ale ona mówi wyraźnie, jeżeli nie złożysz swego życia u stóp Pana, to On nie przygotuje twego życia na spotkanie z sobą. Jeżeli chcesz służyć w Kościele Jezusa Chrystusa, to musisz zupełnie przylec do Jezusa Chrystusa. To jest poważne zadanie. Tu nie można jakby w połowie coś uczynić, w połowie czegoś dokonać. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Rozkoszujemy się tymi wspaniałymi Bożymi prawdami i to jest bardzo dobrze. Ale też musimy pamiętać, że Pan powiedział, oto moja winnica. Chodź, pracuj u mnie. Nie wiadomo, o której godzinie Pan zaprosił nas. Może to już jest właśnie ta ostatnia godzina zaproszenia. Już może jesteśmy tymi ostatnimi, których Pan zaprosił do swojej winnicy, abyśmy tam pracowali. Zapłatę weźmiemy taką samą, jak i tamci, którzy byli przed nami, którzy wykonali pracę, dzięki której dzisiaj możemy mieć to Słowo, dzięki której możemy czytać Ewangelie, listy. Oni wykonali pracę, którą w tamtym czasie powierzył im Pan. A my dzisiaj z tego korzystamy także, prawda? Ale my też mamy wykonać pracę, którą powierzył nam Pan. I inni mają z tego także korzystać. Ma to docierać i być to takim zbudowaniem. Chciałem, żebyście otworzyli Ewangelię Łukasza. 6 rozdział. Dwunasty wiersz. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Całą noc Pan Jezus modlił się, a później wybrał 12 apostołów. Całą noc trwa w modlitwie. Ten, który pokazał, co to znaczy służba. był takim samym człowiekiem jak my, odczuwał zmęczenie. Kiedy przyszło rano, był zmęczony, ale służył w ważnej dla nas sprawie i złożył całe to życie na okup za nas, abyśmy mogli zrozumieć to i docenić, jak wielki bój stoczył nasz Pan, abyśmy my mogli też dzisiaj żyć, abyśmy mogli się przybliżać do Niego, abyśmy mogli rozkoszować się darem łaski od Pana i abyśmy mogli dziękczynienie Mu składać za to, co dla nas uczynił Pan Jezus. Ale On coś uczyniwszy dla nas, coś od nas wymaga. Dla naszego dobra. To jest tak dziwne, że nasze życie złożone u stóp Pana jest dla naszego dobra, ponieważ wtedy ono może być ukształtowane tak, jak powinno być. Czasami człowiek jakby gubi ten pierwszy najważniejszy wzór, który mamy do naśladowania. Tak sobie jak kiedyś mówiłem wam, jak szedłem i takie myśli mi docierały, co ja mogę na tej ziemi zbudować? Mogę poświęcić mój czas, wiele czasu dla tej ziemi, mogę ileś tam więcej robót wykonać, ale kiedy stanę przed Panem, to co mi dadzą te instalacje wykonane czy inne rzeczy zrobione, skoro Pan spyta mi się, a coś uczynił w mojej sprawie, dla mojego domu, jakżeś pracował, co uczyniłeś? To jest ważne, ponieważ wtedy człowiek naprawdę, kiedy docenia Pana, to widzi to powołanie i widzi pomazanie i widzi tą radość i oczekiwanie i żarliwość i gotowość niesienia tego wszystkiego, co jest zgodne z imieniem Pana i oczekiwania ufnością na przyjście Pana, ponieważ wie, że należy do swego mistrza. Nie polega to na wywyższaniu się, lecz na rzeczywistej służbie. Zwróćmy uwagę, że człowiek, który na przykład, powiedzmy, jest biskupem, to wiecie, ile ten człowiek powinien spędzić w modlitwie? Ile on powinien spędzić w wołaniu do Boga? Jeszcze więcej niż inni członkowie tego zboru. Jeszcze więcej powinien służyć. Jeszcze więcej być gotowy iść tam i tam i tam. Dlatego, że Pan od niego tego wymaga. Jeszcze więcej niedospanych nocy. Tak jak Pan Jezus. W 14 rozdziale Ewangelii Mateusza znamy te słowa, może nie będę wszystkich tych miejsc czytał. 23 wiersz. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Widzimy, że znowuż Pan Jezus odszedł, aby się modlić, aby wołać do Boga. Tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy wiele razy to z tego 5 rozdziału. I dlatego mógł to wykonać. Tą służbę, którą powierzył mu Bóg, mógł wykonać. Ile wołania do Boga, ile zarwanych nocy, nieprzespanych nocy. Kiedy chciał odpocząć, i tam mu nie pozwolili. Kiedy chciał się ukryć, i tam go znaleźli. I ulitował się. Życie Pana naszego było naprawdę złożone u stóp Boga i widać w nim tą służbę, jaką powiedział, że i my mamy tak służyć. To jest tak bardzo ważne, zobaczyć Pana w tej służbie i widzimy tutaj, że nie było tutaj jakiegoś wywyższania się. Ja jestem, powiedzmy, pastorem takiego zboru czy takiego zboru. Pan Jezus uniżał się i służbą swoją pokazywał, że należy do Boga Ojca i przyszedł od Niego. Tak samo jak apostoł Paweł mówi, w przystępie głupoty, zmuszony przez was, muszę się chlubić. Ale najbardziej chcę się chlubić z słabości moich. Wtedy, kiedy jestem słaby, kiedy wtedy cierpię dla Chrystusa. Wtedy jestem rzeczywiście mocny. Ja wiem, że dużo łatwiej jest sobie na przykład wybrać czasami jakiś półśrodek do należenia do Chrystusa, ale Pan od nas wymaga nas, całych nas. Można powiedzieć, że ktoś może nawet zdecydować się wyjechać do Afryki, aby być tam misjonarzem, a najbliżsi jego ludzie, wśród których przebywa, nie słyszeli nigdy z jego ust Ewangelii. Pan chce, abyśmy rzeczywiście umarli tak zupełnie, aby żyć dla Niego, już gotowi uczynić wszystko, co On zechce, ale w miłości. Jesteśmy dalecy od tego, żeby mówić, że mamy cośkolwiek czynić z przymusu, z nakazu, ale z miłości do Pana. I to jest wtedy służba radosna i szczęśliwa, służba wpatrzona w Mistrza swego i gotowa nieść chwałę swemu Panu. Nie jest to na przymusie. Pan nas uczy tego wszystkiego, co jest potrzebne i stabilnie nas prowadzi, ale człowiek musi należeć do Pana każdego dnia. Mieć czas dla tego życia wyznaczony, a wszystko dla Pana. Bo wiemy, że musimy pracować tutaj. Ale to nie praca nas zaprowadzi do wieczności, dla tego świata, tylko praca dla Pana, chodzenie według Jego imienia. Śpiewamy tak często to pieśń numer 11 rzymskiej, choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, to cóż mi to da? Ale śpiewanie jest bardzo ważne. Jeszcze wykonanie tego, co śpiewam, jest jeszcze ważniejsze. Żeby naprawdę tak było. Wszystko, żebym miał Pana, żebym należał do Jezusa, żebym Go słyszał, żebym był Jego sługą, żebym jak najwięcej mógł uczynić tu na ziemi dla Pana, dla Jego imienia, aby On odebrał chwałę, aby był uwielbiony poprzez to życie, które mam dzięki Niemu, jeszcze bardziej, jeszcze pełniej. To jest tak bardzo ważne, ponieważ Pan jakby woła do nas i chce, aby tak było i wyznacza nam cel, naprawdę wyznacza i musimy do niego dojść. Mógłbym czytać jeszcze inne miejsca, w których mówione jest, że Pan Jezus trwał w modlitwie nocą i dniem. Trwał w modlitwie. To jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście otworzyli list do Kolosan. Się tak właśnie często przypomina, już kiedyś mówiłem tak samo, kiedy mówię na temat służby dla Pana, bardzo mi się często właśnie kojarzy to z mamą i dzieckiem, małym dzieckiem, które płacze w nocy, które trzeba karmić w nocy i która wstaje w nocy do tego dziecka, ponieważ ono potrzebuje pokarmu i chociaż ma wiele nocy nieprzespanych, to wstaje następną noc znowuż, aby dać pokarm temu dziecku. Tak bardzo często wtedy się przypomina, jak my mamy żyć dla Pana. Też mamy tak żyć, aby być gotowymi, przychodzić do Niego i szukać Jego wyjść. Dlaczego to czyni matka z swoim dzieckiem? Dlatego, że je kocha. Dlatego, że nie mogłaby spać, gdyby słyszała, że to dziecko płacze, jest głodne i potrzebuje jeść, a ona by sobie spokojnie spała. Tak samo jest i z nami, kiedy przychodzimy do Pana, to Pan coraz częściej mówi, słuchaj, popatrz, to moje dziecko, ten mój uczeń jest w tak trudnej sytuacji, on potrzebuje teraz jedzenia, on potrzebuje powrotu do mnie, módl się, on potrzebuje objawienia mnie, módl się. Teraz musi nam zależeć na kimś, na braci i siostrze, którzy giną z własnej głupoty, to jest prawda, z bezradności wobec grzechu. Dlatego, że nie umiłowali Pana i nie poszli za Panem, ale zlekceważyli słowa Jego. Abyśmy gotowi byli i w nocy wołać do Pana. Aby zostali uratowani, aby nie zginęli. Dlaczego? Bo ci, którzy żyją za dnia, widzą, do czego zmierza człowiek, kiedy grzeszy. Że idzie na wieczne zatracenie. A kiedy widzą, to Pan coś od widzących ludzi wymaga. Od widzących ludzi Pan wymaga walki i zwycięstwa, szukania pomocy. Zobaczymy to z pewnego psalmu. Chociaż nie zawsze ktoś Ci podziękuje za tą Twoją walkę. Jezus modlił się za wieloma ludźmi też. I widzimy, jak wielu się odwracało. 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Tak mówi apostoł Paweł. Od tego dnia, kiedy usłyszeliśmy, żeście uwierzyli w Jezusa, nie przestajemy prosić, abyście doszli do poznania Jego woli i umiłowali Jego. I abyście mogli doznać tej Bożej mądrości, zrozumienia prawdy Boga, przylgnąć do Boga całym swoim sercem, myślą, duszą i siłą. To jest pragnienie wszystkich, którzy poznali Boga, aby bracia i siostry, którzy poznali Jezusa później, powiedzmy, przez głoszenie Ewangelii, mogli dojść do tego poznania, że Bóg obdarzył nas tak wielką łaską i że chce, abyśmy zrozumieli, co to znaczy nowe życie i co to znaczy należeć do Boga. Jak wspaniałą łaskę ukazał nam Wszechmogący Stwórca i co to znaczy służba. My musimy uczyć się służenia w ciele Jezusa Chrystusa. My musimy naprawdę nauczyć się, kiedy Pan nas obudzi, wstać i zastanowić się, dlaczego Bóg mnie obudził. A może Bóg chce, abym się upomodlił za kimś. Może Bóg chce teraz do mnie coś powiedzieć i abym coś rozważył. Może Bóg chce nawet w nocy, czasami budzi i chce, żebyś coś przeczytał z Biblii. I wtedy jesteś senny, jesteś zmęczony i mówisz rano, a rano już nic nie przychodzi. Bóg chciał wtedy przemówić. A czasami zwróć uwagę, przychodzi coś w nocy, jakieś poznanie i zrozumienie. Otrzymałeś, jesteś teraz, masz pełną świadomość tego zrozumienia. I obraca się na drugi bok i zasypiasz sobie spokojnie. Rano wstajesz i nie możesz sobie przypomnieć, co to było. A Bóg chciał, żebyś wstał, żebyś sobie to rozważył, zapisał, przemyślał. I wtedy nie miałbyś problemu, kiedy byś rano wstał. Co to było w nocy? Co mi Bóg dał? I Bóg nas uczy właśnie pracy i w dzień, i w nocy. A czasami, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, i to jest właśnie często naszym problemem, że Bóg cię budzi na przykład o jednej godzinie. Dokładnie, co dzień o jakiejś godzinie, przez jakiś czas. Tak jakbyś zegarek miał włączony, z sekundnikiem dokładnie. Dlaczego Bóg to robi? Czy dlatego, żeby pokazywać, że On może? Nie, dlatego, bo coś chce, żebyśmy uczynili, żebyśmy coś dokonali. I chcę, żebyśmy się nauczyli Go słuchać, ponieważ od sługi wymaga się, żeby wtedy, nawet kiedy jest zmęczony, zostawiał do stołu, jak mówi Pan. Prawda? Tak jest nasz Pan Jezus. Póki jesteśmy na ziemi, to choćbyśmy mieli być zmęczeni, to Pan wymaga od nas, abyśmy Mu służyli. I wtedy dopiero wzrastasz. Wtedy dopiero zaczynasz wzrastać, kiedy pokonujesz własną słabość, aby pójść i służyć. Bez tego nie nauczymy się nigdy, co to znaczy służba. I zawsze człowiek będzie jakby myślał, że można żyć tak, jak się żyje i będzie wszystko jakoś tam się powiedzie. Chciałbym jeszcze z Kolosan 4 rozdział i 12, 13 wiersz. Następny sługa Pana. Po tym się rozpoznaje sługi Pana. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Toczy bój przed obliczem Boga za tych ludzi, a więc jest to potrzebne. Bóg chce, abyśmy modlili się i abyśmy wołali. To jest łaską, że Ty możesz wołać za jakimś bratem czy siostrą, którzy zbłądzili. Jan mówi, że póki jeszcze nie popełnili grzechu śmiertelnego, módlcie się za nich. Toczy bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. To jest cały czas taka nauka, trwać w woli Boga. Ponieważ Jezus przyjdzie po tych, którzy wypełniają wolę Ojca. Zwróćmy na to uwagę, jak wspaniałe są te słowa. Pan mówi, nie będzie miał znaczenia, jakie dary miałeś. Będzie miał znaczenie, czy wypełniałeś wolę Boga. A co jest wolą Boga? Abyśmy byli tacy jak Chrystus. Też służyli. To jest wolą Ojca. On posyła swoje dzieci teraz na służbę. Popatrz. I teraz to jest tak bardzo ważne. Czy jesteś gotów posłać swoje dzieci dla służby dla Pana, dla Boga, żeby z nich się śmiano, szydzono, a może zabito nawet na końcu? Czy jesteś gotów oddać swoje dziecko dla Pana? Musisz być gotów. Bo inaczej nie kocha swoje dziecko. Naprawdę jest to fałszywa miłość, obłudna. Bo tylko jeżeli naprawdę kocha swoje dziecko, to będziesz gotów powiedzieć, Panie, ono należy do Ciebie. Uczyń to, co najlepsze jest dla niego. Największym pragnieniem naszym jest, aby nasze dzieci były w wieczności z Bogiem. A Bóg wie, jak je doprowadzić do wieczności z sobą. Tylko Bóg wie, jak je doprowadzić. Przez co będą musiały przejść i jak je przygotować do tego. Bądźmy gotowi przygotowywać nasze dzieci do służby dla Pana. Nie dla nas, dla Pana. Przy okazji one nam usłyszą, ale to będzie już przy okazji, można powiedzieć. Z miłości do nas także. Przez miłość do Boga. Ale główny nacisk ich będzie też na służbę dla Pana. I wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi, chociaż może ich nie będziemy mieli blisko siebie. Może będą gdzieś dalej od nas, ale będziemy wiedzieć, że są z Panem, to będziemy szczęśliwi, ponieważ wieczność jest dla nas wspólna, przygotowana. I to jest dla nas najważniejsze. Wieczność. Nie to życie na ziemi. To jest przejściowe, to jest jak para. Pojawia się i znika. Kiedyś nie będzie Mariana na tej ziemi. Zniknę, tak jak się pojawiłem. Ale tak bardzo ważne jest, abym nie zniknął na zawsze. Abym mógł być z Jezusem. I zawsze z Jezusem. Dlatego Paweł miał taki problem. Co lepiej, pójść do Pana, czy jeszcze zostać tutaj w ciele na ziemi? Bo jedno i drugie go pociągało. Być z Panem to jest wspaniałe, ale jeszcze chciał służyć im. Jeszcze coś im podać. I mówi, jednak zostanę z wami. Chociaż tak bardzo tęsknię za Jezusem, to jednak ze względu na miłość Chrystusową do was jeszcze pozostanę, aby wam usługiwać. I to jest miłość od Pana, którą miał Paweł. Tęsknił, ale zarazem pozostał. Na szyderstwa, cierpienia, na opuszczenie, ale pozostał, aby usługiwać. Do samego końca. Pan przeznaczył nas do służby. Powiedział, jeżeli nie będziemy sługami takimi jak On, gotowymi i nogi umyć innym, to nie możemy być z Nim. Jeżeli rozumiemy tą służbę, to wtedy Pan mówił, błogosławieni jesteście. Jeżeli to rozumiecie, wtedy jesteście błogosławieni. Kiedy człowiek uniża się nawet w ten sposób, że umywa nogi, gotów jest do usługiwania. W 1 Tesaloniczan, w 1 rozdziale i 2 wierszu, apostoł Paweł mówi tak do Tesaloniczan. Zwróćcie uwagę, Pan apostoł Paweł powiedział, że on bojował o wszystkie zbory, prawda? On bojował o wszystkich wierzących. I mówi tutaj tak, dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Tu mówi o Tesaloniczanach, że on się za nich wszystkich modli nieustannie. Ale modlił się też i za Galacjan, i za Filipian, i za innych walczył w modlitwach. I za Tytusem, i za Tymoteuszem, i za wszystkimi walczył. Tak jakbyśmy czytali, to Paweł mówi, ja walczę, jestem trwam w modlitwach. Pamiętajcie, modlę się za wami, wspieram was modlitwami. To nie jest pycha, to jest służba. I tak służcie też wy. Nieustannie. Toczcie bój modlitewny, aby Bóg słyszał modlitwy i aby one były nieustannie przed obliczem Jego. Modlitwy świętych, wołających do Boga o pomoc, o ratunek. I tutaj w 2 rozdziale 13 wierszu tego 1 Tesaloniczan mówi, a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Podoba się taka praca słudze Panu, prawda? Czasami trzeba stać w nocy, czasami trzeba pójść, chociażby się chciało spać. Ale to jest serce człowieka wierzącego. To jest cały wierzący człowiek. On nie może usiedzieć spokojnie. Tyle pracy jest u Pana. Pan mówi, popatrzcie, tak jak powiedział do swoich uczniów. Oto żniwo przygotowane. Proście Pana o pracowników. Gdyż żniwo już dorasta, a pracowników jest mało. Wielu zapomina, że służba to jest oddanie się zupełnie do dyspozycji Panu. Wydaje się, że służba to jest takie dodatkowe głoszenie słowa, dodatkowe bycie na zgromadzeniu. To jest służba, to nie ma nic wspólnego z służbą. Sługa to jest ktoś taki, który zapiera się siebie, który rzeczywiście i noc i dzień spędza przed obliczem Pana. Ponieważ wie, jak to jest ważne. Wie, że gdy Bóg wysłucha, to wszystko się może zmienić. Staje nieustannie przed obliczem Pana. Ile razy mogłeś tak po prostu być już tak zmęczony, że już prawie, że padałeś i klęknąć przed Bogiem i prosić. Bóg w tych momentach jakby najbardziej widzi naszą uniżoność i pragnienie pomocy. Kiedy my całymi sobą pokazujemy, że pragniemy, aby coś się stało, coś, co jest bliskie sercu Boga naszego. Bóg nie chce niemrawych dzieci, takich, które jakby zapominają, że toczy się wielki bój. I teraz Bóg chce słyszeć głosy swoich dzieci płynące tutaj z ziemi. Czy taka służba podoba wam się? Służba gorąca, zaparta samego siebie. Służba naprawdę u Pana. To jest taka służba u Pana. Mówi, jeżeli chcesz jeszcze więcej mi służyć, to ja ci jeszcze więcej uniżę. Jeszcze więcej. Będziesz musiał przemodlić tych spraw przed moim obliczem. Jeszcze więcej będziesz musiał opuścić swój dom. Jeszcze bardziej będziesz musiał pójść w tym czy w tamtym kierunku. Jeżeli chcesz jeszcze więcej, to jeszcze bardziej będzie to wymagane od ciebie. I to jest wielkość Pana. Jeżeli chcesz jeszcze więcej usługiwać, to jeszcze więcej odebrane ci będzie jakby tych radości, które masz dla wieczności. I wtedy uczniowie pytali się, Panie, cóż my będziemy mieli za to, że opuściliśmy domy nasze? Pan odpowiedział im, to, co jest przygotowane, wieczności. I radość już na ziemi, wiele domów, wiele tych, którzy z radością będą dziękować Bogu, że na ich drodze stanął sługa Pana i który w wielkich bojach pozyskani dla Pana czy odzyskani. Bóg może wszystko, ale Bóg tak uczy swoje dzieci tak samo, sługi swoje Pan uczy przez to, kiedy my jeszcze bardziej pukamy, jeszcze bardziej kołatamy. Bóg chce dać. To nie jest tak, że Bóg nie chce. Ale często tak i nas uczy tej walki, boju w modlitwie, tego nieustawania przed obliczem Jego, tego wzrastania w Jego duchu, abyśmy byli tacy, jacy powinniśmy być. Pan nas tak czasem obrabia. Powstrzymuje jeszcze swoją rękę, wiedząc, że ten człowiek otrzyma to, abyśmy my nauczyli się jeszcze bardziej walki. Abyśmy jeszcze bardziej jakby przylegali do Niego, jeszcze bardziej z tego kielicha pili. Abyśmy nie zletnieli, gorliwymi byli przed obliczem Boga. Jest wiele modlitw świętych tam przed obliczem Boga i to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Że tam jest taka czasza, o czym czytaliśmy sobie, gdzie są gromadzone modlitwy świętych, ta wonność, to kadzidło. Pamiętajmy o tym. Jeszcze drugi do Tymoteusza, 1 rozdział i 3 wiersz. Możemy zaufać słowom Pawła. Wiele mu Bóg dał, ale ile Paweł nocy nie przespał, to wie on i Pan. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Za Tymoteuszem też walczył. Tutaj pokazuje, że Tymoteusz po prostu zabłądził i teraz Paweł trwa w tych modlitwach, a zarazem kieruje słowo do Tymoteusza, aby odnowił to, co zostało w nim założone. Pan chce mieć nas takich. I to jest błogosławieństwem dla nas, jeżeli to do mnie czy do Ciebie dociera, to przywołanie, abyś służył. To jest błogosławieństwem. Być przywołanym do służby dla Pana. Wyrwanym ze służby dla diabła. Dla nieprzespanych nocy przez alkohol, dla nieprzespanych nocy przez różne zabawy czy różne rzeczy. Dlatego, by je nie przespać dla Pana na przykład, w modlitwie trwając, szukając Bożego oblicza. Pan daje swój sposób i przygotowuje do wszystkiego, ale kiedy będziesz odbierał taki nacisk Pana na to, żebyś czy wstał godzinę wcześniej, nie musicie nigdy widzieć. To jest najważniejsze, że pracujesz u Pana i Pan wie, kiedy Cię przywołać. Chciałbym jeszcze, żebyście otworzyli Mateusza, 17 rozdział. O takiej jeszcze drugiej rzeczy chciałbym mówić, która bardzo musi być zadomowiona w nas. Pan mówi, że pokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmu, ale jedno i drugie zniweczy Bóg. jedno i drugie. Paweł mówił, że potrafię żyć w każdej sytuacji. To jest tak bardzo ważne, aby to nie brzuchy nami kierowały, ale by kierował nami Pan. Pan, kiedy uczniowie mieli problem z wypędzeniem tego ducha, z tego epileptyka, powiedział im, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Pokazał tu drugi element służby, post. Post człowieka wierzącego, kiedy umartwia swoje ciało nie dlatego, żeby w jakiś sposób coś tam, powiedzmy, schudnąć czy inne rzeczy zrobić, ale dlatego, żeby okazywać gorliwość w wołaniu do Pana, że jest w stanie pościć o sprawy brata czy siostry, pościć o sprawy swoje, szukając Bożego oblicza, ukazując to umartwienie, taki Daniel pokazywał. Umartwiał się w tym momencie, nie spożywał niczego więcej, dlatego że chciał dowiedzieć się od Pana tej sprawy. I przyszła dla niego odpowiedź. Pan wejrzał na uniżoność Daniela i Bóg chce dzisiaj, abyśmy my byli takimi też. Abyśmy umieli też nabywali, bo to jest, popatrzcie, ja wam powiem, że to jest dla nas potrzebne. Bo kiedy nauczysz się pościć, modlić, czy w dzień, czy w nocy przed obliczem Bożym, wtedy będziesz tak gorliwy o sprawy Boże, że diabeł ci nie ściągnie na swoją drogę. Ale kiedy będziesz letni, to wtedy czasami twoja letniość może cię pociągnąć w stronę diabła i nie będziesz wiedział, kiedy przegrasz. Dlatego, że nie miałeś starania o innych. Popatrzmy, ja kiedyś, jak pamiętam, dokładnie na Żabiance to było. Wtedy wyjechałem z domu, jechałem, aby służyć u Pana w pewnej sprawie. I wtedy tak się zastanawiałem, że zostawiam swój dom, zostawiłem Elę, dzieci i jechałem. I wtedy Pan mi dał odpowiedź. Przez to, jak powiedział, posłał uczniów swoich, aby oni szli i głosili Ewangelię. A on poszedł do ich miast i głosił Ewangelię. I wtedy byłem taki szczęśliwy do odpowiedzi Pana. Dla mnie było wspanialsze to, że Jezus, kiedy ja szedłem służyć Panu, to Jezus szedł do mojego domu, aby usłużyć mojemu domowi. Wtedy, kiedy jeszcze wychodziłem, to te wyjścia nie były takie przyjemne. Ale to była walka Eli, tak jak ona to widziała. I moją walką musiało być wyjście do domu. To nie było tak, że żona mnie żegnała. Mówiła, kochany mężu, ja jestem bardzo szczęśliwa, że służysz Jezusowi Chrystusowi. To było inaczej. Ale ja wiedziałem, że miałem iść, ponieważ Pan tak chciał. I to było błogosławieństwem. Bóg jest gotów uczynić wiele spraw w naszych domach, wtedy, kiedy my należymy do Niego. Ale minie nasze domy, kiedy my nie będziemy należeć do Niego. Teraz jest tak ważne, co ojcowie w domach robią, czy służą Panu, czy nie służą Panu. Od tego zależy też błogosławieństwo domów naszych. Nie dziwmy się, jeżeli nie widzimy go, bo wtedy to znaczyłoby, że Bóg błogosławiłby na zapas po prostu. Ale jeżeli chcemy oglądać błogosławieństwo Boga w naszych domach, to my mamy służyć Bogu całym sercem, całą myślą, duszą i siłą. A wtedy będzie błogosławieństwo. Wiele nocy będzie przed nami niedospanych, ale ile szczęścia z tego, że razem w wieczności będziemy z tymi, którzy są bliscy naszym sercom. Ile szczęścia z tego powodu, że idziemy z Panem i możemy w naszych domach być błogosławieństwem, a nie przekleństwem dla naszych najbliższych. Ile szczęścia i radości z tego powodu, bo przecież chcemy, żeby w naszych domach było dobrze, żeby nasze żony wzrastały w wierze, nasi synowie czy córki wzrastali, czy wzrastały do tego, aby służyć Panu. To powinno być naszym największym i jedynym pragnieniem. Bóg mówi, szukaj królestwa mego, a wszystko inne będzie Ci przydane. Ja widzę Boże błogosławieństwo, dlatego tylko widzę, jak przychodzi to do naszego domu w tych sprawach, powiedzmy, ciała. Bóg daje, jakby można powiedzieć, ponad to, co ja wkładam pracy w to. Inni muszą, żeby uzyskać, powiedzmy, wiele godzin przepracowywać. Bóg jest konsekwentny. Mówi, kiedy służysz mi, ja dam wszystko, co jest potrzebne i jest tym Bogiem, który stoi za swoim słowem. Ale gdyby nawet teraz zatrzymał to wszystko, gdyby chciał wypróbować moją miłość do siebie, to ja nadal chcę służyć memu Panu. Bo nie uzależniam, tego od tego, że mi daje, że zabezpiecza mi, powiedzmy, to, że mamy co jeść, co się ubrać i jeszcze możemy sobie czy na to pozwolić. Ale Bóg pokazuje dzisiaj tak samo, że On jest gotów dać to, co jest potrzebne, ale czas mego życia należy do Niego. I On chce nim dysponować. Jakie mam żyć, jakie mam postępować? Rozumiemy to. To są słowa Jezusa. Jeżeli nie odda swego życia do dyspozycji Jemu, to będziesz wiódł własny żywot na tej ziemi. Choćby ci się nawet wydawało, że jesteś już taki dobry. Będzie to twój żywot, nie żywot ucznia Chrystusa Pana. Pan powiedział, całe twoje życie należy do mnie. Ja sobie je kupiłem za cenę mojej krwi. Jeżeli nie złożysz swego życia na ofiarę przed obliczem moim, nie będę miał w tobie upodobania. Jeszcze wiele jest. Pan wychowuje swoich uczniów coraz bardziej i bardziej. Ale to jest błogosławieństwem, że daje nam zrozumieć, że służba nie polega na och i ach, ale na rzeczywistym umartwieniu tego, co jest cielesne. Dlatego, żeby naprawdę usłużyć w naszych domach i żeby to było Bożym błogosławieństwem. Chciałbym, żebyście otworzyli Jana, 4 rozdział. To, co mówię, tak rozradowuje moje serce właśnie. Bo cały czas to widzę swoimi oczami i wiarą i tym wszystkim, co daje Pan. Wiemy, że siły przychodzą do działania od Pana. Pan najpierw pokazuje, a później daje siły ku temu też. Pan da siłę swemu ludowi. Teraz widząc to, jak wyglądać powinna służba u Pana i na czym opiera się nasza pewność zbawienia. To, co mówiliśmy też z 1 Jana 4,17, prawda? Że jesteśmy tacy jak On na tej ziemi. Musimy być tacy. I Pan daje nam to. To jest błogosławieństwem dla nas, że my możemy to widzieć. Nie tylko och i ach i podskoki, ale służba, rzeczywista służba przed obliczem Pana. Z tego 4 rozdziału chciałbym, żebyśmy przeczytali, co takim jest pokarmem dla sługi. Zwróćmy uwagę, Pan nasz był głodny. Był głodny. Uczniowie poszli coś kupić, Pan przebywał, odpoczywał, był zmęczony także. W tym czasie pracował dla królestwa. Rozmawiał z tą niewiastą i głosił jej prawdę. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz. A on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Popatrzmy, co jest pokarmem dla Pana i co jest dla nas. Jak bardzo często wtedy, kiedy człowiek jest nakarmiony tym Bożym pokarmem, to wystarczy mu trochę i jest już jak nakarmiony, jest pełen, syty jest, szczęśliwy jest. Bóg jest takim Bogiem. Bóg może dać troszkę i będziesz miał z tego tej troszki tyle siły, co inny będzie musiał zjeść cały wagon, żeby się najeść i mieć tyle siły, co ty. Taki jest Bóg. Naszym pokarmem jest spełnić wolę Ojca. Gdziekolwiek jesteśmy, naszą radością, szczęściem i dziękczynieniem jest to, że Bóg zechciał nas przywołać do Jezusa Chrystusa, do tej służby. I Psalm 35. To jest dopiero służba u Pana. Można było cały przeczytać, ale powiedzmy od 11 wiersza. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opokujący matkę, uchyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się upotykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie, jak obłudnicy, wyśmiewają się, zgrzytają na mnie zębami swymi. Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą, ocal życie moje od tych lwów. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu, wobec licznego ludu chwalić Cię będę. Popatrzmy, co mówi tu psalmista. I tak, ja myślę, wyglądało też życie naszego Pana. Kiedy oni ryczeli przeciwko Panu, Pan modlił się. Tak samo tutaj pisze psalmista Dawid, że i on modlił się za tymi, którzy byli chorzy, wdziewał wór, umartwiał się. Ale kiedy tylko się potknął, to ci, o których on bojował i modlił się, śmiali się z niego, szydzili z niego, wywyższali się ponad niego. Nie docenili tego, co czynił, ale Pan docenił. Dawid wytrwał. Kiedy Dawid się potknął, to Pan go podźwignął. Chociaż inni się śmiali, to Pan go podźwignął, ponieważ widział życie Dawida przed swoim obliczem, kiedy oni potrzebowali Dawida. Nie zostawił Dawida w potrzebie. Zwróć uwagę, że Pan patrzy na ciebie. Czy zostawisz w potrzebie bliźniego? Jeżeli ty zostawiasz bliźniego w potrzebie, to i Pan ciebie zostawi. Co siejesz, to i rządź będziesz. Tak jest Pan. Odpłaca tym, co i ty czynisz. To jest dla każdego z nas ważne. Jeżeli będziesz trwał przed obliczem Bożym, jeżeli będziesz szukał ratunku dla bliźniego twego, to Pan znajdzie ratunek w odpowiedniej porze dla ciebie, w trudnej dla ciebie chwili. I zwyciężysz. To jest praca u Pana. Moglibyśmy jeszcze wiele miejsc czytać z Biblii, ale myślę, że już rozumiemy, co Pan chce do nas powiedzieć dzisiaj. Niech naszą radością będzie raczej to, że staniemy w nocy i będziemy mogli powiedzieć Panu, co On kładzie nam na serca, też co Duch Święty nam mówi. Będziemy mogli wstawić się za Kim. Będziemy mogli też obudzić się, jeżeli wcześniej wstać. Będziemy mogli też zostawić nasz ciepły dom, aby pójść tam, gdzie Pan kieruje nasze kroki, ponieważ widzi tam potrzebę. Będziemy gotowi w każdej chwili, aby wypełnić służbę, którą polecił nam Pan dzisiaj na ziemi. Zwróćmy uwagę, że tylko w ten sposób możemy być przygotowani na przyjście Jezusa. Inaczej nie będziesz przygotowany. Jeżeli dzisiaj nie oddasz swego życia, nie będziesz gotowy, kiedy przyjdzie Pan. Nie wiem, jak może się to stać, że diabeł cię oszuka, ale w każdym razie oszuka na pewno. Kto dzisiaj nie będzie służył Chrystusowi, ten nie może mieć nadziei na wieczność. Ta służba to jest piękna służba. Pan nie będzie nas, powiedzmy, zmuszał do rzeczy, których nie będziemy gotowi wziąć i nieść, ale da nam wszystko ku temu, abyśmy to, co już jesteśmy gotowi, nieśli i wzrastali, coraz bardziej tęsknili do tego, aby jeszcze więcej służyć u Pana. Nie bać się, Panie, to jeszcze więcej nocy nie prześpię, ale jeszcze bardziej przecież widzimy potrzebę. Ilu wierzących ludzi dzisiaj potrzebuje pomocy? Ilu jest oszukanych i zwodzonych, dlatego że taki czas nadchodzi na tą ziemię. I my żyjemy w takich czasach. Dlatego tym bardziej musimy się modlić i wołać do Pana. I oczekiwać, że to, coś się wydarzy, coś się stanie, że Pan jakoś dotrze do człowieka, że poruszy, skruszy i sprawi cud. Ale musi nam zależeć na tym kimś. Nie może to być modlitwa, powiedzmy, pracy niechcianej, pracy takiej, bo ja muszę, bo to jest przymus. Wiem, jak wygląda praca przymusu. Jest to praca niedokładna, niedobra i nigdy niedokończona. Ale praca miłości to jest praca, którą wkładasz w swoje serce, którą wkładasz wszystko, co tylko masz, aby zwrócić uwagę Panu na tą sprawę i chcesz, żeby Pan usłyszał. Co robisz? Trzymasz w czystości swoje życie, bo nie chcesz, żeby grzech był przeszkodą w tym wołaniu. ponieważ chcę, żeby Pan Cię wysłuchał. Dbasz o siebie, a więc Pan mówi wyraźnie, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dbaj o siebie, o swoją czystość przed obliczem Pana, o tą służbę i zarazem staraj się o to, by ratować innych, gdyż miłosierdzie zakrywa wiele grzechów. Pan przyjdzie, to jest pewne. Z przyjściem Pana przyjdzie wielka radość dla Jego Kościoła. I wspaniała uczta weselna jest przygotowana dla dzieci Bożych. To jest tak jak tu przymuczenia, próby przez różne trudne chwile, ale kiedyś tam wejdziemy i będziemy na uczcie. I będzie tam Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy z północy, z południa, z wschodu i zachodu, którzy należeli do Pana, którzy złożyli całe swoje życie jako okup przed obliczem Pana. Także i za innych, wołając za innymi. A ci, którzy dzisiaj woleli raczej się cieszyć, radować, woleli raczej spędzić czas na klaskaniu, na pląsaniu, zapominając, co to jest naśladować Chrystusa, kiedyby nie przyszli do upamiętania, to jest napisane o takich ludziach, że tam oni będą, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Ponieważ nie rozpoznali czasu, nie rozpoznali woli swego Ojca. Raczej woleli rzeczy tego świata. Niech każdy rodzic wie to, że my jesteśmy postawieni dla naszych dzieci jako wzór. Aby nasze dzieci miały dokładny wzór, jak należy żyć dla Chrystusa. Abyśmy mogli powiedzieć naszym dzieciom, jeżeli będziesz żył tak jak ja dla Chrystusa, to będziesz zbawiony. Taki wzór masz we mnie. To jest naszym zadaniem, które postawił nam Pan. A dzieci powinny wzrastać według tego wzoru, patrząc i naśladując. I dziękując Bogu za swoich rodziców, którzy są dla nich wzorem, że to jest to. I tak niech każdy z nas rozumie to, co mamy czynić w naszych domach i w Kościele Jezusa Chrystusa. A Pan niech nam pomoże. Niech pozwoli nam i da nam siły, kiedy się obudzisz w nocy, wstać i pomodlić. Choćby ci się oczy zamykały, to pójdziesz przemyć te oczy. Bo gdyby był pożar w twoim domu, to by nie miało znaczenia, że ci się oczy kleją, tylko byś wypadł z tego łóżka i uciekał. Prawda? I tak samo my musimy zrozumieć, to jest pożar. My musimy walczyć i starać się o innych tak samo. Wiemy, że leżą nam niektórzy na sercu i wiemy, że potrzebują pomocy. Chcielibyśmy pokazać, Panie, zależy nam na tym, żeby zostali uratowani. I to jest błogosławieństwem dla nas, że to my możemy wołać za innymi także. Amen.
Psalm 17. Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie. Sprawiedliwej sprawy zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój. Niech oczy Twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje. Nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg Twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego. Wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas. Wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa, żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika. Ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie. A skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Psalm 18. Przewodnikowi chóru psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Powiedział: miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam: niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały, zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim, nachylił niebiosa i stąpił, a ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją, rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grad i węgle ogniste, i zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej, przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich, przed oczyma Jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie. Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje, gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą i uczynił doskonałą drogę moją, nogi moje czyni rącze jak u łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać. Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu, postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny, cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje, niech będzie błogosławiona skała moja, niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół, wynosisz mnie ponad przeciwników, ocalasz mnie od męża gwałtownego. Przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto nawet najszczersze i słodsze niż miód nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Psalm 20. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje, Sela. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Psalm 21. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca jego i prośbie ust jego nie odmówiłeś, Sela. Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. Prosił Cię o życie, dałeś mu je. Długie dni na zawsze, na wieki. Chwała Jego jest wielka, dzięki zbawieniu Twemu, wspaniałością i dostojeństwem okryłeś Go. bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim. Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz, Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenia, potomstwo ich spośród ludzi, bo zamierzali zło przeciwko Tobie. Uknuli spisek, lecz nie przemogli. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, cięciwe łuku swego nastawisz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. Psalm 22. Przewodnikowi chóru na nutę łania w czasie zorzy porannej psalm Dawidowy. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju, a przecież Ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela, Tobie ufali ojcowie nasi. Ufali i wybawiłeś ich, do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia, Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego. I położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go. Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba. Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela, gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed Nim oblicza swego, lecz gdy wołał do Niego, wysłuchał Go. Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją. Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze. Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny pogan, bo do Pana należy królestwo. On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi. Padną przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają i nie mogą utrzymać się przy życiu. Potomstwo będzie Mu służyć. Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu. Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił. Psalm 23. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Psalm 24. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne ręce? Niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Tak jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba, Sela. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się o bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się o bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Sela. Psalm 25. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogi swoje. Ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom, prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki. Któryś to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobodza z sieci nogi moje. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i mozuł mój. Odpuść wszystkie grzechy moje. Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi, jak zawzięcie mnie nienawidzą. Strzeż duszy mojej i ocal mnie. Niech nie doznam wstydu, gdyż w Tobie szukam schronienia. Niewinność i prawość niech mnie osłania, gdyż w Tobie miałem nadzieję. Boże, wybaw Izraela od wszelkich niedoli jego. Psalm 26. Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu, nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje, bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi i nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, a życia mego ze zbrodniarzami. Ręce ich splamione są zbrodnią, a prawica ich pełna jest przekupstwa. Ale ja postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłościw. Noga moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.